Witam Państwa, ze mną profesor Anna Rakowska-Trela, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani profesor, to na początek cytat. Barbara Piwnik, sędzia, była minister sprawiedliwości, mówi tak. Mówiłam już kilkakrotnie o tym, że miarą niezawisłości sędziego jest jego postawa na sali rozpraw. Nikt i żadna władza nie ma prawa przejąć kontroli nad moim postępowaniem w zakresie orzekania. Tu podlegam tylko konstytucji oraz ustawom. W tym zakresie nikt nie jest w stanie na mnie wpływać. Żaden prezes sądu, żaden polityk i mam nadzieję, że podobnie niezawisłość odbierają też inni sędziowie. Każdy sędzia ma mieć to w sobie, stąd sposób, w jaki wybrana zostaje Krajowa Rada Sądownictwa, kto powołuje prezesa sądu, nie powinien mieć większego znaczenia. Kwestie organizacyjne nie są ingerowaniem w niezawisłość sądu. Co pani na to?
A ja gratuluję pani sędzi postawy moralnej i mam nadzieję, że po tym, co powiedziała, słowa dotrzyma i rzeczywiście będzie tak niezawisła, ta niezawisłość wewnętrzna będzie istniała cały czas. Natomiast mam wątpliwości, czy taką postawę będą wykazywali wszyscy sędziowie, bo i prezes sądu, i Krajowa Rada Sądownictwa mają ogromny wpływ na ścieżkę zawodową sędziego, na jego awanse, na wynagrodzenia także, na oddelegowania, na wszelkie kwestie związane z zatrudnieniem i no, z tą stroną formalną. Dlatego no, każdy jest człowiekiem, także sędzia. Tak więc gdy mówiła o tym też pani prezes Gersdorf, gdy sędzia stanie przed dylematem, czy orzekać zawsze zgodnie z konstytucją, czy orzekać zgodnie z cichą, bądź mniej cichą wolą prezesa sądu i wolą Krajowej Rady Sądownictwa, wolą ministra sprawiedliwości pośrednio, i w ten sposób zapewnić sobie awanse, stanowiska i możliwość dalszej pracy tak naprawdę, to jestem przekonana, że znajdą się tacy, którzy kierując się swoimi życiowymi interesami,
no, będą myśleli inaczej, zupełnie inaczej niż mówi inaczej, pani sędzia Piwnik,
będą postępowali inaczej niż pani sędzia Piwnik. Każdy jest tylko człowiekiem.
Czy ta zawierucha, która ma obecnie miejsce w Sejmie, w parlamencie odnośnie zmian w naszym wymiarze sprawiedliwości, nie jest pokłosiem tego, jak ten wymiar sprawiedliwości do tej pory funkcjonuje w Polsce?
W moim przekonaniu oczywiście problemy w wymiarze sprawiedliwości są.
Bo wszyscy politycy mówią, że trzeba zreformować wymiar sprawiedliwości. Oczywiście. Tylko zależy, jak to robić.
I nie tylko politycy, także sędziowie, także prawnicy innych specjalności. Wszyscy dostrzegają pewne kwestie, które trzeba w wymiarze sprawiedliwości zmienić. Przedłużające się procedury, przeciążenie sędziów pracą. Bardzo wiele kwestii w tym zakresie należałoby zmienić, tylko no nie tędy droga. Ja tak trochę porównuję problemy, które są w sądownictwie i pomysły aktualnie procedowane w Sejmie na ich poprawę do próby zabicia komara walcem. Komar zapewne ucieknie, ale walec zniszczy wszystko, co jest naokoło. I tak będzie w tym przypadku, bo jeżeli są złe procedury i sprawy się przedłużają, to trzeba sięgnąć do kodeksu postępowania karnego.
A nie wymienić sędziów.
Jeżeli sędziowie są przeciążeni, to należy pomyśleć o zwiększeniu obsady sędziowskiej albo o przyznaniu im asystentów, którzy będą pomagali im w pracy. Jeżeli pojawiają się jakieś indywidualne, pojedyncze przypadki nieprawidłowości sędziowskich, to należy się zająć tymi przypadkami, a nie dokonywać zmiany tak naprawdę o charakterze politycznym i uzależniać sędziów od polityków.
To taki cytat kolejny, tym razem minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Celebracja władzy środowiska sędziowskiego to nadzwyczajna kasta. Nie ma zgody, aby sędziowie sami siebie wybierali i sami o sobie decydowali.
Na tym polega niezależność sądów, że sędziowie mają wpływ na tę sferę orzeczniczą. Tylko i wyłącznie oni. I okoliczność, fakt, iż do tej pory sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa wybierali sędziowie spośród siebie, jest właśnie jedną z gwarancji tej niezależności sędziów. Pamiętajmy, że oprócz sędziów w Krajowej Radzie Sądownictwa zasiadają politycy, bo zasiadają parlamentarzyści. Natomiast ta część, która pochodziła spośród sędziów, była wybierana przez sędziów i to była jedna z gwarancji. Wszystkie komentarze do konstytucji pochodzące jest sprzed wielu lat, nie powstające teraz, a powstające w momencie, gdy konstytucja była pisana, wybitnych konstytucjonalistów, wybitnych profesorów prawa wskazywały, że tak to właśnie powinno być, bo to jest jedna z gwarancji niezawisłości sędziów, a tak jak mówię, Krajowa Rada Sądownictwa do tej pory też była organem mieszanym, bo poza sędziami zasiadali tam politycy. Tak więc udział władzy ustawodawczej, udział władzy wykonawczej wykonawczej poprzez przedstawiciela prezydenta także w Krajowej Radzie Sądownictwa teraz jest zapewniony.
Czy to jest tak, że sędziowie to są taką grupą, którą nikt nie kontroluje?
Nie, sędziowie są kontrolowani.
Tak jak polityków, nad politykami jest Trybunał Konstytucyjny, prawda?
Nad ustawami uchwalanymi przez polityków,
sądy i tak dalej. Przecież każdy polityk może trafić przed wymiar sprawiedliwości. A sędziowie?
Tutaj ta grupa? Możliwości kontroli są przeróżne. Po pierwsze, pamiętajmy, że postępowanie sądowe jest dwuinstancyjne. Oczywiście tutaj sędziego, czy orzeczenie sędziego, bo nie konkretnie sędziego, kontrolują następni sędziowie, ale jest ich zazwyczaj trzech w postępowaniu.
Czyli sędziowie kontrolują sami siebie.
Ale nie tylko. To jest pierwsza z form, taka wewnętrzna, rzeczywiście. Jest też postępowanie dyscyplinarne. Tutaj też oczywiście jest to kontrola, w której udział biorą sędziowie. Ale właśnie mamy tę Krajową Radę Sądownictwa, która mimo wszystko decyduje o awansach sędziów, o przejściu w stanie spoczynku. Tutaj, jak powiedziałam, są już politycy, są przedstawiciele władzy ustawodawczej, są przedstawiciele władzy wykonawczej. Prezydent powołuje sędziów, co pada na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, ale powołuje. Mamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, w którym jest mowa o tym, że może odmówić powołania sędziego, oczywiście podając powody. Pamiętajmy, że powołanie to nie tylko pierwsze powołanie, ale na każde kolejne stanowisko sędziowskie. Czyli znowu ta kontrola zewnętrzna się pojawia. Ona nie może pójść za daleko. Władza sądownicza jest najsłabszą z władz. Władza ustawodawcza ma swobodę uchwalania ustaw, oczywiście w granicach konstytucji, o czym teraz władza ustawodawcza...
Co to znaczy, że jest najsłabszą z władz?
Już właśnie tłumaczę. Mhm. Władza ustawodawcza ma tę swobodę uchwalania ustaw w granicach konstytucji, jest to bardzo duża swoboda. Władza wykonawcza dysponuje wszelkimi siłami państwa, że tak powiem, policją, wojskiem i innymi tego rodzaju siłami. Natomiast władza sądownicza ma za zadanie orzekać na podstawie konstytucji, orzekać na podstawie ustaw o prawach i wolnościach obywateli. To jest jedyna kompetencja. Nie ma w tym zakresie żadnej ochrony, takiej właśnie jak władza wykonawcza, o której przed chwilą mówiłam, czy takiej swobody jak władza ustawodawcza. Tak więc tak naprawdę jest najsłabsza. Bardzo łatwo zniszczyć tę niezależność właśnie poprzez uchwalanie tego rodzaju ustaw. Ma najmniejsze możliwości obrony. Jednak sędziowie muszą zachować powściągliwość. Zaczęli się odzywać tak naprawdę gremialnie dopiero teraz, przy tej uchwale o Sądzie Najwyższym.
I też tak za bardzo nie wiedzą, jak mają się zachować. Pani profesor, czy pani myśli, że Polacy, którzy obserwują to, co się dzieje, wiedzą tak naprawdę, o co chodzi? Zdają sobie z tego sprawę? I poproszę o krótką odpowiedź, bo już za chwilę musimy kończyć.
Wydaje mi się, że tak. Biorąc pod uwagę ilość osób zgromadzonych przed Sądem Okręgowym w niedzielę i ilość osób, które podniosła rękę w odpowiedzi na pytanie, czy nie są prawnikami, że nie są prawnikami, że przyszli tutaj wspierać prawników. Była to bardzo duża grupa osób, może osób. Wydaje mi się, że znaczna ilość obywateli wie, o co chodzi i będzie bronić niezależnego sądownictwa.
Profesor Anna Rakowska-Trela, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, była dzisiaj gościem Radia Łódź. Pani profesor, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.